Dobry wieczór Państwu. W Arsenale Kultury witamy
Krystyna Różańska-Gorkolewska
i Piotr Bernatowicz. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Polskość, patriotyzm, tradycja. Tak w telegraficznym skrócie można scharakteryzować spotkania z ludźmi szeroko pojmowanej kultury pod tytułem Przystanek Niepodległość. Przystanek Niepodległość odbywa się od 2015 roku w Dusznikach Zdroju. Najbliższy przystanek już w ten weekend. O przystanku Niepodległość, ale także szerzej o tym, jak patriotyzm przejawia się w dzisiejszej kulturze, porozmawiamy w dzisiejszym Arsenale Kultury. Zaczynamy.
Arsenał Kultury.
Słyszeliśmy współczesną wersję Roty wykonaną w wykonaniu Lilu i Maleo Reggae Rockers z płyty Panny Morowe, bo będziemy rozmawiać o patriotyzmie, o niepodległości we współczesnej kulturze w kontekście przystanku Niepodległość. A w studiu witam Jacka Damasa, artystę, aktywistę, twórcę pierwszej Wiejskiej Galerii Sztuki Współczesnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam też pana Norberta Halka, współorganizatora przystanku Niepodległość w Poznaniu. Witam.
Dobry wieczór.
A przede wszystkim witam panią Krystynę Śliwińską, która łączy się z nami z Dusznik Zdroju telefonicznie. Dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich w studiu, witam słuchaczy.
Pani Krystyna Śliwińska, która jest inicjatorką, organizatorką przystanku Niepodległość od 2015 roku, ta impreza w Dusznikach Zdroju. Bardzo proszę na początku nam powiedzieć, jak doszło do tej inicjatywy, skąd pomysł, żeby takie niezwykłe spotkanie zorganizować?
Skąd pomysł? No to chyba rok 2015, rok wyborów parlamentarnych, rok przeświadczenia, że teraz, albo może nie nigdy, ale nie wiadomo w jak odległej przyszłości. Mam na myśli konieczność zmiany, wtedy miałam na myśli konieczność zmiany obozu rządzącego. Nie chcę powiedzieć, że to jakaś wielka zasługa przystanku Niepodległość i ludzi, którzy się tu spotykają, ale na pewno jakaś znacząca cegiełka. Albo mówiąc inaczej, po prostu w tej Polsce Tuska, Komorowskiego po prostu nie dało się już wytrzymać, nie dało się oddychać. Trzeba było zrobić coś.
I w kurorcie, coś, w Dusznikach Zdroju dopływ świeżego powietrza, plenu, może, zdrowego powietrza, nie tylko fizycznie, ale w kulturze.
Tak, ja muszę sprostować. Taka uwaga, że dwa pierwsze wydarzenia, dwie pierwsze edycje odbywały się w Lewinie Kłodzkim. Jeszcze mniejsza miejscowość niż Duszniki, ale tam mieliśmy bardzo przyjazne miejsce, zaplecze, gdzie można było się spotkać i gdzie przyjechała dość duża liczba, ponad 150 osób. I tak to się zaczęło.
Pani Krystyno, bo opowiada pani o 2015 roku, o zmianie politycznej, ale na znaku, logo takim przystanku Niepodległość widzimy marszałka Józefa Piłsudskiego i też rozumiem, że ta nazwa Przystanek Niepodległość to jest z tego słynnego powiedzenia, które miał wypowiedzieć Józef Piłsudski, tak, że do towarzyszy z PPS, że wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. Tak, okazuje się, że to jest autorem tego bonmotu, jest Adolf Nowaczyński, ale mniejsza z tym. Czyli rozumiem, że to jest to nawiązanie. Czyli marszałek Piłsudski jest patronem tego, co dzieje się na przystanku Niepodległość.
Tak, oczywiście. Natomiast też dla porządku muszę dodać, że nazwę naszego wydarzenia wymyślił Bart Wrocławski, Wojciech Rochatyn-Popkiewicz, a autorem loga jest Wojciech Korkuć, znany plakacista. No i Piłsudski, ojciec naszej niepodległości, jeden z ojców naszej niepodległości, nam patronuje, tak, do niego nawiązujemy.
A jak pani Krystyno, pani rozumie tą niepodległość? Bo tutaj chodzi o niepodległość też nie tylko taką niepodległość polityczną czy ekonomiczną, ale niepodległość myślenie, jak jeżeli dobrze rozumiem ideę przystanku Niepodległość, żeby tego rodzaju postawę niepodległości szerzyć. Czy dobrze tutaj odczytuję te intencje organizatorów?
Tak, oczywiście. No, naturalnie, że w pierwszym rzędzie ważna jest ta niepodległość rozumiana jako niepodległość państwa. Ale niepodległość myśli, wolność myśli, co bardzo widoczne jest na przystanku Niepodległość, to także pewien rodzaj takiej suwerenności. Na przystanku mogą się spotkać wszyscy. Drzwi są dla każdego otwarte i tak też to się dzieje. Ścierają się różne poglądy, różne opcje. No oczywiście wszystko jakby w zakresie tych imponderabiliów, na których wychowywane są pokolenia całe Polaków.
To powiedzmy o tych imponderabiliach, bo to jest istotne, żeby je wskazać.
Tak, no cóż innego powiedzieć, jak nie Bóg, honor, ojczyzna. Wiara naszych ojców, honor. Pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasuwa, to honor polskiego żołnierza, honor Polski. No a ojczyzna, największa wartość, jaką posiadamy. I wokół tych wartości toczą się dyskusje, panele, koncerty, wystawy. Słyszałam takie opinie, że może za dużo tego, że może zbyt pompatycznie, ale to są jakieś takie pojedyncze, może trochę malkontencko nacechowane głosy. Jeżeli o mnie chodzi, to powiedziałabym, że patriotyzmu nigdy dosyć. Ktoś pisał w naszej księdze pamiątkowej, że tu się człowiek napije, nadysze ojczyzny. I chciałabym przy tej myśli i przy tej linii programowej pozostać.
Bóg, honor i ojczyzna, te pojęcia, te imponderabilia przez długi czas, też po 89 roku, były w jakiś sposób ośmieszane też. Nie mogły one i są nadal. Teraz powiedzmy na antenie publicznego radia wypowiedzenie tych słów staje się coraz bardziej normalne. Nie jest to już czymś, co budzi zdziwienie, no ale do niedawna jeszcze te słowa redaktorzy też często unikali tych słów. Do pana Norberta Halka mam pytanie, bo pan włączył się w organizację z Poznania. Jak pan to postrzega? Czy tutaj mamy rzeczywiście taką zmianę? Czy właśnie używanie tych słów staje się normą? Czy nadal, tak jak pani Krystyna mówi, jednak są jakieś środowiska czy grupy, które próbują to podważać?
Czy normą, to bym nie powiedział. Przypomnijmy sobie słowa pewnej pani redaktor z pewnej stacji telewizyjnej, kiedy na Marszu Niepodległość niesiono hasło Bóg, honor, ojczyzna. Ona mówiła, że niosą faszystowskie hasła. A właśnie zapytana, jakie to są faszystowskie hasła, ona mówi Bóg, honor, ojczyzna. I myślę, że w tych środowiskach to postrzeganie nadal takie jest. Natomiast rzeczywiście zmiana nastąpiła, jeżeli chodzi o sferę mediów publicznych, tak? Tutaj rzeczywiście nowa zmiana, dobra zmiana, jednak jest widoczna, tak? Coraz bardziej.
Czyli coś, co właściwie, czego nie powinniśmy się wstydzić, teraz jakby odrzucamy wstyd przed mówieniem rzeczy, które przecież ze wstydem nie mają nic wspólnego.
A dokładnie, tym bardziej, że one tak naprawdę definiowały przecież nasz naród właśnie w okresie, kiedy nie mieliśmy ojczyzny, tak? To nie tylko, że definiowały, ale te słowa jak wyznaczały cel. Tym celem było odzyskanie niepodległości i właśnie dzięki temu się to stało, tak? Dzięki temu możemy dzisiaj to świętować.
Bo mówimy o imprezach, o właśnie przystanku niepodległości, ale też o innych wydarzeniach, o innych postawach. Zaraz oddamy głos Jackowi Adamasowi, który działa też właśnie w obszarze takich imponderabiliów od dłuższego czasu. Ja Tylko przytoczę takie zdanie, które Bogdan Urbankowski napisał. Napisał tak: Clausewitz zauważył, że zwycięstwo nie polega na fizycznym podbiciu nieprzyjaciela, tylko na narzuceniu mu swojego pojmowania rzeczywistości. Bogdan Urbankowski powiedział to w kontekście PRL-u, tego, że właściwie zostaliśmy pozbawieni suwerenności, ale ważniejsze jest to, że nasze myślenie, że narzucono nam sposób pojmowania rzeczywistości i ten sposób pojmowania rzeczywistości po 89 roku nadal pozostał. Zmieniły się, co się zmieniło, o tym też pewnie będziemy mówić, ale sposób, mentalność nadal pozostała ta sama. Pytanie do Jacka Adamasa. Jacek Adamas mieszka w miejscowości Worławki na Warmii i prowadzi wiele akcji, między innymi w Olsztynie i pieniężnie, które no, mają taką funkcję przywracania tego właściwego pojmowania rzeczywistości, czyli przede wszystkim nazywania rzeczy po imieniu, nazywania okupantów, czy tych, którzy nie byli wyzwolicielami, właśnie okupantami. Tutaj mówię o pomnikach, które były stawiane w czasach PRL-u Armii Czerwonej jako rzekomym wyzwolicielom i do dzisiaj te pomniki niestety w tamtym rejonie stoją. Jacek Adamas wielokrotnie podejmował akcję, żeby po prostu przywrócić zdrową pamięć o tym i pewne normy. Jak to wyglądało? Na przykład pieniężnie, bo tam to sukces, udało się usunąć pomnik sowieckiego generała.
Obecnie ustawy nakazują usuwanie pewnych pomników, natomiast niektóre musiały zostać z tego względu, że zostały wpisane swego czasu i ubezpieczone przez konserwatorów zabytków. Po prostu wpisano je do rejestru zabytków. I tu już jest problem dużo trudniejszy. Rejon, do którego się przeprowadziłem z Warszawy, no jest szczególnie... Armia Radziecka po prostu prowadziła tam politykę. No dam przykład. Braniewo wyzwolone. No dlaczego spalono je w 90%? Wiele miast wyzwolonych palono w 50-60%. Wyzwolonym Olsztynie w szpitalach urządzano domy publiczne dla żołnierzy. No tam były Niemki, Polki. Po prostu. No, a po wojnie postawiono pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej.
To mówimy o tym pomniku w Olsztynie?
Który jest
centrum miasta nadal stoi.
Przy ulicy, zbiegu ulic Kopernika, Emilii Plater i Piłsudskiego. I tam jest ten pomnik wdzięczności, który w pewnym momencie był pomnikiem wdzięczności Armii Radzieckiej, a w tej chwili stał się pomnikiem wyzwolicieli w Armii i Mazur, coś takiego. Ale nikt nie wie, kiedy to się stało, kto zmienił tą nazwę. No ale jednak Ministerstwo Kultury musi zaakceptować fakt, że swego czasu wpisano go do rejestru zabytków.
Czyli no to jest coś takiego, czego no trudno jakby te prawne kruczki teraz odkręcić.
Ale trzeba chcieć. No, po prostu jest Muzeum Dunikowskiego w Warszawie. Ten pomnik po prostu bardzo łatwo można było tam jest około 2 hektarów parku chyba. Ten pomnik można było tam umieścić. No ale nie wiem, są jakieś polityczne względy, dla których ten pomnik nadal tam stoi. Chociaż do Ministerstwa Kultury już nie jedna delegacja od nas się udawała.
To jest problem, no jakby taki dosyć konkretny, usunięcie tego pomnika, ale w twojej działalności wielokrotnie, zanim jeszcze ustawa o dekomunizacji, o usuwaniu pomników komunistycznych, zmianie nazw ulic komunistycznych działaczy, zanim ta ustawa została uchwalona, no to jakby wielokrotnie tam podejmowałeś działania też artystyczne, bo no tutaj chciałem zwrócić uwagę na rolę kultury, która zwraca uwagę, też jakby przywraca tę pamięć. Jak te akcje wyglądały? Jakbyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom?
No, chodziło o przypomnienie jakby historycznych faktów i roli tych różnych generałów i Armii Sowieckiej w wyzwalaniu i w roli zawsze niszczenia piątej Wileńskiej. To tam był pomnik właśnie generała Czerniachowskiego, który został już rozebrany na szczęście i to przez chyba wojsko. W tajemnicy wojska.
Ale długo ten pomnik stał. Tam odbywały się spotkania. Tak. Przyjeżdżałeś tam
z różnymi akcjami. Między innymi postawiliśmy na pomnik gigantyczny na rusztowaniu warszawskim. gigantyczny pomnik Czerwonej Świni obok Czerniachowskiego i czekaliśmy, bo wtedy akurat był okres takiego rozkwitu tej grupy Nocnych Wilków, zdaje się. Oni tam mieli jakąś taką zmasowane, miało przyjechać ich około 300.
Motocyklowej brygady
tak,
Putina.
Tak. A nas policja polska wtedy w tamtych dobrych czasach wolności wpychała w krzaki nas tych ludzi, których było naprawdę nieduża grupka, nas było około 10 osób i policja się niezwykle nami interesowała i w zasadzie wyglądało na to, że oni wcale nie chcą nas chronić, tylko tych 300 motocyklistów, którzy przyjadą.
Polska policja.
Polska policja, tak. To były czasy jeszcze te
mówimy świetlane. O pojęciu niepodległości, czyli tak to pojęcie niepodległości było stosowane.
Gdy było PO, PSL i...
Ochrona pomnika sowieckiego zbrodniarza przed polskimi artystami i przepuszczanie motocyklowych bandyterki, tak to nazwijmy po imieniu Putina. Ja mam pytanie do pani Krystyny Śliwińskiej, bo pani organizuje przystanek Niepodległość w Kotlinie Kłodzkiej, Duszniki Zdrój. Z jaką recepcją ta impreza spotykała się u początków pani działalności, z jaką spotyka się teraz?
Śmieję się, bo się spotyka z jednej strony z ogromną sympatią, zainteresowaniem na przykład w obecnej edycji. Na długo zanim rozpoczęliśmy jakąś taką akcję propagującą wydarzenie, to już nic nie było. Po prostu jakąś tą pantoflową pocztą się rozeszło i sobie ci z Państwa, którzy byli gośćmi poprzednich edycji, już czekali, już dopytywali i jak tylko ktoś tam się dowiedział, że data już jest ustalona, no to już poszło przez Polskę i ponad 250 osób się zarejestrowało. Więcej nie możemy gości zaprosić, bo i Dworek Chopina pomieścić może tyle. No zobaczymy, będziemy chcieli jakoś to umożliwić. Może namiot postawimy z telewizorem, jakaś transmisja z sali do tego namiotu, bo ciągle jeszcze telefony, ciągle ludzie się dopytują.
A ja pytanie o recepcję taką lokalną, bo tu zainteresowanie, przyjeżdżają goście z całej Polski, rozmawiają.
Już mówię, to jest jedna strona medalu, a druga to jest taka, że no cóż, wiadomo, pisowski spęd, ja tutaj cytuję, uznawane za rodzaj jakiegoś towarzystwa wzajemnej adoracji. No jest też dużo negatywnych opinii. Oczywiście lokalnie, no co tu dużo mówić. Duszniki były miastem, gdzie po wojnie było bardzo dużo milicji, później bardzo dużo ZOMO, ORMO, no taka niechlubna jakaś historia tego miasta z okresu PRL-u. Do końca też były ulice Świerczewskiego, Hanki Sawickiej. Kiedy wielokrotnie próbowałam przekonywać, bo tu jest mała społeczność lokalna, około 5000 w tych granicach liczba mieszkańców się waha, no to wiadome były reakcje. A po co? A Anders też był alkoholikiem, prawda, na stwierdzenie, że Świerczewski i tę przypadłość miał, choć głównie nie o to chodziło, prawda?
No tak, może bo to jest przecież uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, ale po stronie bolszewickiej, to o tym powiedzmy.
Tak, ale co
nie mówiąc o innych jego działaniach.
Jego przypadłości się działo i ilu ludzi wysyłał na śmierć. Ale to żadne argumenty, po prostu, żeby było tak, jak było, jest dobrze, ludzie się przyzwyczaili i to jest straszne, przebić się przez tę skrupę perelowskiej mentalności. Po to także jest przystanek Niepodległość, ale raczej gośćmi przystanku są przyjezdni niż miejscowi.
Czy zgodziłaby się pani z taką diagnozą, że często to takie miejsca, nie wielkie skupiska miejskie, nie główne miasta w Polsce, to często mają pewien taki kompleks w stosunku do tych dużych miast, zrobić takie bardziej światowe, europejskie, nowoczesne i pojmują tę nowoczesność i tę europejskość jako właśnie odcinanie się od swoich korzeni. Czy teraz młodzi ludzie nie są bardziej przywiązani właśnie do tych takich ideałów Europejczyka, czyli właściwie nie wiadomo kogo, czy to Hiszpana, czy to Włocha, czy to Polaka. Co młodym ludziom może takie miejsce jak Duszniki, takie akcje w ogóle coś dać? Jakie to są wartości, które im mogą być przydatne dla budowania swojej własnej tożsamości tu i teraz? Dla tych młodych ludzi, którzy mają 25 lat.
Po pierwsze, nie zgodziłabym się z tym stwierdzeniem, że jest w małych miejscowościach jakiś taki kompleks wobec miejscowości dużych, kompleks jakiejś takiej nicości, bo tak nie jest. Faktem jest, że ściana zachodnia Polski, no to jest ludność napływowa, że może nie ma jakichś tradycji, więzi, ale one lokalnie powstają i to tak nie jest, że jest ten kompleks. Może ktoś tam go ma, ale ogólnie tak nie jest. Nie zgodziłabym się z tym. A co do młodych uczestniczących w przystanku, no bo to już czwarty raz będzie się działo, to jest ich więcej, ale generalnie prawda o takich miasteczkach jak Duszniki jest taka, że młodzi powyjeżdżali, bo po prostu nie było pracy, nie było perspektyw i właśnie z takich miejscowości młodzi powyjeżdżali. Trzeba lat, żeby to wszystko odbudować. Dzięki Bogu to się dzieje, bo przecież to namacalnie widać, ten ogrom pracy wykonanej przez niespełna 3 lata. Nakręcone są pewne mechanizmy i to się będzie działo, to się musi dziać. Ale potrzeba czasu, a młodzi znajdą tutaj, no choćby koncerty rockowe.
Wiem, widziałam, będzie Hungarika grała w tym roku, ale nie mogę przyjechać, strasznie żałuję, bo jestem fanką.
Czy panele poświęcone żołnierzom wyklętym, no w kilku miejscowościach powstały obeliski. Tutaj młodzież odnajduje siebie samą i jak wiemy w całej Polsce zadziało się to jakby, no nie jakby, to się zadziało oddolnie. To była taka wewnętrzna potrzeba, jakiś ten imperatyw się odezwał. Poszukania czegoś, co było prawdziwe.
Czyli nie wystarcza nam już to, że jesteśmy po prostu jakąś ogólną masą niesprecyzowanych Europejczyków, tylko chcemy znać swoje korzenie.
Ja jestem polonistką, ja całe życie z młodzieżą pracuję i uważam, że młodzież w ogóle jest wspaniała, pod warunkiem, że się ją doceni, że się będzie wiarygodnym i autentycznym, to z młodzieżą można zrobić wszystko, ale proszę nie rozumieć tego jako rodzaj manipulacji, tylko oni pójdą za tym, co jest prawdziwe, ale trzeba im to uczciwie pokazać i samemu być wiarygodnym. Uwielbiam polską młodzież, uwielbiam marsze niepodległości, to jest przecież coś niesamowitego, mówi tego, co właśnie młodzież potrafi zrobić i nie pozwolą sobie tego odebrać, ja wiem.
Proponuję tutaj, zróbmy przerwę i posłuchajmy muzyki z płyty Panny Wyklęte, który właśnie łączy to wszystko, o czym mówiliśmy, a więc młode wokalistki śpiewają historię żołnierzy wyklętych, panien wyklętych.
Arsenał Kultury.
Spraw, abym wybaczył swoim wrogom każdą winę. To słowa z piosenki Noc, która wieńczy płytę Panny Wyklęte, no fenomenalną płytę, nagraną już ładnych parę lat temu, gdzie polskie wokalistki śpiewają piosenki oparte na historiach panien wyklętych z podziemia antykomunistycznego. Rozmawiamy o przystanku Niepodległość, ale też o tym, jak w kulturze patriotyzm, niepodległość się przejawia. Pan Norbert Halek jest współorganizatorem przystanku Niepodległość. I żołnierze wyklęci to jest jeden z tematów, który na przystanku powraca. Dlaczego ten temat, jak pan sądzi, jest tak właśnie wśród młodych ludzi popularny? Bo powiedzmy jedną rzecz, że o ile inny temat, na przykład powstanie warszawskie, tutaj dużą rolę odegrał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który doprowadził do powstania muzeum, więc jakby była inicjatywa odgórna. Żołnierze wyklęci to fenomen, który właściwie całkowicie oddolnie powstał. To jakby od dołu ludzie interesowali się, młodzi ludzie chwytali tą wiedzę, łaknęli tej wiedzy. Dlaczego? Skąd ten fenomen właśnie u młodych ludzi szczególnie?
Temat żołnierzy wyklętych jest na przystanku od początku i będzie zawsze. To jest temat stały oprócz drugiego tematu tragedii smoleńskiej. W tym roku trochę żeśmy przestawili znaczenie niewyklęci, ale niezłomni. I niezłomni jako brama do niepodległości. Dlaczego tak popularni są wśród młodzieży? Ja myślę, że to jest proste. Są po prostu autentyczni. Raz, że byli specjalnie chowani gdzieś tam. Nie można było o tym mówić, tak?
Mówiło o PRL-u, propagandzie PRL-owskiej, która...
To nawet nie PRL-owskiej, przecież to jest kwestia kilku lat dopiero, tak? No przecież po 89 roku było to samo, tak? Też nie można było, znaczy nie można było, no po prostu ktoś to chował, te tematy, tak? Przecież ludzie, którzy wyciągali to na wierzch, gdzie pan Piotr Szubarczyk wyciągał inkę, tak? No to przecież to z otchłani gdzieś ci ludzie powstawali, tak? To Feniks normalnie. I właśnie autentyczność tych ludzi. Ludzi, którzy nie szli na żadne kompromisy. Do końca walczyli, do końca byli gotowi oddać wszystko za to, co jest najważniejsze, tak? Ciągle wracamy do tego Bóg, honor, ojczyzna. To jest to, co nas kształtowało cały czas i oni jakby no, nie widzieli poza tym innego wyjścia z sytuacji. No, musieli dokończyć, musieli spełnić po prostu ten jakby testament dany nam przez naszych ojców, dziadów. I myślę, że wierność temu i... Ale przede wszystkim ten autentyzm.
Czy autentyzm i prawda, taka prawda, która, ja tak też myślę, która nie ma tego dodanego ale, które pojawia się bardzo często, które rozmydla i rozwadnia całą sytuację i powoduje, że właśnie może jesteśmy słabsi, że ta niepodległość nie ma
oparcia. Nie ma żadnego relatywizmu.
Nie ma żadnego relatywizmu.
Ale ja też muszę panom powiedzieć, że żołnierze wyklęci to są tacy nasi współcześni, tacy rycerze, tacy bohaterowie. Mieliśmy w radiu chłopaka, Opolak się nazywa, jest raperem, mieszka od 10 roku życia w Niemczech i on odkrył, pochodzi ze Świętokrzyskiego i tam odkrył historię jednego z niezłomnych, Wichury. I po prostu chciał nagrać o nim piosenkę, zebrał kasę, zarabia zupełnie na czym innym, mieszkając w Niemczech, ale czuł taką wewnętrzną potrzebę. Przykłady życiorysów żołnierzy niezłomnych, czyli właśnie cały czas niepoddających się i wytrwałych, mogą porywać młodych chłopaków swoją postawą, a relatywnie żyli niedawno. Więc to jest im jeszcze bliższe. Jeszcze można spotkać świadków, którzy ich znali.
Pytanie
to jest żywa historia.
Pytanie do Jacka Adamasa, bo twój samochód, autogaleria, czyli samochód, który jest wyklejony różnymi obrazami odwołującymi się właśnie, no myślę, że te hasła Bóg, honor, ojczyzna, one jakby stanowią taki spójnik tych wszystkich emblematów, obrazów, które są na tym samochodzie. Samochód, który podróżował po Polsce no jeszcze przed 2015 rokiem, jeszcze za czasów rządów, które nie przychylnie patrzyły na takie przypominania o na przykład żołnierzach wyklętych. Jak skąd ten pomysł i jak to autogaleria działało? Czy mógłbyś opowiedzieć o spotkaniach z ludźmi, o dyskusjach?
Autogaleria działała funkcjonowała w przestrzeni miejskiej, ulicznej w Polsce od 2012 roku. A było to związane z tym, że ten temat... W związku z tym, że mnie interesował artystę, ale nie mogłem nigdzie tej formy artystycznej ekspresji dotyczącej tej historii nigdzie przedstawić. Nikogo to nie interesowało, albo jak interesowało, to okazywało się, że władza tego nie chce. A władza trzyma galerię
niezależność, wolność galerii, ale okazuje się, że są pewne galerie, tematy, które nie mogą być pokazane.
I do tej pory wiemy, jaka jest sytuacja, jesteście związani ze światem sztuki i wiemy, że mało która galeria jest w stanie do tej pory się odważyć, a należy, galerie należą do samorządów, po prostu wiemy o tym doskonale. No byłem zdziwiony, że od 2012 roku nie spotkałem się z żadnym aktem agresji. A poza tym, że tam były też tematy związane i z telewizją Trwam, 2,5 miliona podpisów, władza w państwie wtedy demokratycznym, prawda, przyjmie do faszystowskiego, nie pozwalała na 2,5 miliona, to jest za mało podpisów. I więc to, skoro tam był dokładnie tekst "Ja trwam, ty trwasz, oni trwają", prawda? Ale było logo Trwam.
Czyli upominałeś się o tą telewizję, o ludzi, którzy
mają prawo mieć.
Chcieli, aby ta telewizja została umieszczona w przestrzeni, takiej jak inne telewizje. Zebrano ponad 2,5 miliona podpisów, a jednak to okazało się niewystarczające dla uczestników.
Ale moje auto, ja się spotykałem z takimi reakcjami, jakby już ta telewizja naprawdę funkcjonowała, bo pytano się mnie, jak zdobyć jakąś kartę, jaki jest dostęp, bo po prostu jeździło auto, które wyglądało na auto, które już działającą
firmową.
Ten segment w przestrzeni już medialnej na pewno funkcjonuje, a ktoś przegapił.
Czyli wypełniłeś pewną lukę, bo
tak.
Szczęść które Boże, demokratyczne mówili, państwo Boże, nie potrafiło zagwarantować dostępu.
Tak.
I też żołnierze wyklęci, bo też jakby
na
tam się pojawiają.
Na byli żołnierze wyklęci, tak. I do tej pory są, auto stoi w tej chwili, już ma kłopoty z jeszczeniem, ale stoi, jest jednym z eksponatów autogalerii.
Jedna z twoich...
Pierwszej Wiejskiej Galerii Sztuki Współczesnej.
Tam można w Orławkach, tam można to autogalerię zobaczyć. Już teraz nie jeździ, ale stoi w galerii.
Ale ona jeszcze jeździ, tylko mówię, już rzadziej jeździ.
Jedna z tych akcji, tutaj przypomnijmy pieniężno i pomnik sowieckiego generała Czerniachowskiego, też polegała na tym, że rozciągnąłeś olbrzymią flagę Polski gigantycznych rozmiarów z hasłem "Przestrzeń dla żołnierzy wyklętych".
Przestrzeń dla armii.
Dla armii wyklętych.
Tak. Mhm. To armii było celowo użyte, ponieważ my obracaliśmy się w świecie, w którym jakby bagatelizowano wkład. To były setki tysięcy ludzi przecież. A tu się koncentrowaliśmy na paru nazwiskach, na kilku wyklętych. A to była armia i należało jakby tutaj podnieść to do właściwej rangi. To był duża akceptacja ogromnej części narodu.
To ja mam jeszcze tylko takie pytanie, bo mieliśmy w ciągu ostatnich lat, po 89 roku, próby takiego wskrzeszania patriotyzmu. Mówiło się o patriotyzmie jutra, mówiło się o takim patriotyzmie, który nie polega na jakiejś walce, ale polega na tym, żeby być dobrym obywatelem.
Orzeł może.
A tu się jednak okazuje, że młodzież wybiera właśnie ten taki patriotyzm bez żadnych przymiotników, bez po prostu miłość do ojczyzny, która też się spełnia czasem w walce. Pani Krystyno, czy zgodzi się pani, że tutaj właśnie jakby takie te wszystkie pomysły patriotyzmów przymiotnikowych i tak dalej nie zdają egzaminów, tylko trzeba wrócić po prostu do prostych, jasnych
śmiech
słów.
Śmiech i żenada, te właśnie morzeły, te baloniki, śmiech, żenada i kompromitacja, jak bańka mydlana prysło i pozostał wstyd. Ja tak słucham tej rozmowy w studiu i myślę, że jak tylko mówimy o historii, to momentalnie wraca temat żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Przychodzi mi na myśl fenomen biegu tropem wilczym. Michał Dworczyk, który jako chyba radny Warszawy, obecnie minister, szef kancelarii premiera, a poseł naszej ziemi wałbrzyskiej. On wymyślił ten bieg i pamiętam, że to chyba 6 lat temu 40 osób sobie biegło gdzieś tam po Warszawie. W tej chwili to było, to chyba właśnie szósta edycja, 330 miast w całej Polsce, kilkadziesiąt tysięcy uczestników, plus Ukraina, Chicago, w Australii, no to jest coś niesamowitego. Po prostu raz jeszcze pojawia się to stwierdzenie. Myśleli, że nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem, prawda? Chcieli nas zakopać. No a dobrze zakopane ziarno jeszcze przydepnięte obcasem wyda piękny plon i to jest niesamowita wartość, wielka nadzieja. No i można by powiedzieć, że ich geny są w nas, w prawdziwych Polakach. Geny wyklętych są i one zobowiązują, one przymuszają do poszukiwania o nich prawdy, do oddawania im hołdu, do budowania pomników w każdej postaci, czy to obelisk kamienny, czy to nazwa ulicy, czy nazwa szkoły. To, co jest prawdziwe, po pewnym czasie samo się o siebie upomni, a jeśli nie, to znajdą się tacy, którzy tego poszukają i to właśnie, tak
nowi
jak
Norbert
tam wspomniał, tak, że jak Feniks z popiołów albo jak gwiaździsty diament się pokaże w popiele i będzie jaśnić najpiękniejszym blaskiem. To są nasi wyklęci.
Pięknie to zabrzmiało, ale wiedzą Państwo, że wcale tak kolorowo i doskonale też nie jest, bo bardzo jest ciekawa ta sytuacja, gdzie jednak o żołnierzach wyklętych, niezłomnych relatywnie mówi się od niedawna. Rozmawiałam z jednym z historyków, który widział przyczynę
nas
tego faktu
nie
w tym.
Uczono.
Tak,
nas,
ale też,
nas,
ale mnie też nie.
Nie uczono, nie.
On widział przyczynę tego w tym, że ci żołnierze, którzy tak nas wyzwalali, radzieccy, po prostu byli z nadania Rosji radzieckiej, tutaj włodarzami i siłą rzeczy potem ich dzieci, następne pokolenia przejmowały w pewnym sensie władzę w Polsce i właściwie ci spadkobiercy po tych najeźdźcach radzieckich, oni pełnili władzę jeszcze bardzo, bardzo długo, bo było dla mnie niepojętym w tej rozmowie z historykiem, który mi to uświadomił, że jak po 89 roku ta sprawa żołnierzy wyklętych niezłomnych nie wypłynęła, a ona nie wypłynęła. Dlatego, że oprawcy żołnierzy niezłomnych, oni w pewnym sensie dalej jeszcze sprawowali pewne ważne funkcje w państwie. I ja myślę, że przed państwem jest bardzo ważne zadanie i przejęcie właśnie tej walki o prawdę. No ale do tego ta cecha niezłomności jest konieczna. I mam też pytanie do pana współorganizatora tutaj z ramienia Poznania.
Norbert Halek.
Pan Norbert Halek. Na logotypie przystanku Niepodległość Piłsudski, a jesteśmy w Poznaniu, czy będzie coś od Mowskim?
No nie będzie.
Przepraszam, ja się to muszę upomnieć.
To jest nie, oczywiście, to sarkastycznie było.
Powiem tak, przepraszam, bo się tak nachalnie troszkę włączyłam, ale wystawa Ojcowie Niepodległości już jedzie w 26 roll-upach, więc trudno, żeby nie było, więc nie
znana
tylko...
Znana wystawa.
Znana, przepiękna. Zresztą cieszymy się oprócz patronatu premiera Mateusza Morawieckiego, a w ubiegłym roku prezydenta Andrzeja Dudy. Cieszymy się również patronatem IPN-u, pana prezesa Jarosława Szarka, więc to jest bardzo szerokie spektrum, powiedziałabym, szkoda, że tylko 3 dni, a właściwie 2, bo od połowy piątku do popołudnia niedzieli, kiedy mszą świętą w intencji ojczyzny kończymy zawsze przystanek. Za mało czasu, ale oczywiście, że będzie
to
szeroko.
Skoro tutaj wspomnieliśmy o IPN-ie, ja chciałbym jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć, związaną z naszym gościem Jackiem Adamasem, który został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyż Wolności i Solidarności to odznaczenie, które zainicjowała grupa posłów w 2010 roku, między innymi część posłów, która potem zginęła w tragedii smoleńskiej. Odznaczenie przyznawane osobom, którzy walczyli właśnie o niepodległość w czasach komunistycznych od 56 do 89 roku. Jacek Amas odbierze to odznaczenie, to ważne odznaczenie już w środę, za tydzień, 13 czerwca. Chciałem zapytać o właśnie to doświadczenie walki o niepodległość, walki z komuną. Bo nie tylko walczysz. Nie tylko walczysz teraz z różnymi absurdami, o pamięć o historii, o żołnierzach niezłomnych, ale jakby ta walka się zaczęła już w latach 80.
No tak, nie 56. Jeszcze wtedy nie. To jest jakby naturalna konsekwencja i mój wkład, no skromny wkład. Cieszę się, że tak wysoko oceniony. Byłem związany z wydawnictwem LOS. No i tam no, należy przypomnieć osoby, no takie jak Grzegorz Eberhardt, no, osoba, która przywracała pamięć o Mackiewiczu. Nieżyjący już niestety Eberhardt, Norbert Pietrzak, który zginął tragicznie w 85 roku, po tym jak wrócił z Lublina, gdzie uczył drukarzy podziemnych. Śmierć tragiczna.
Zrobiłeś też pomnik właśnie poświęcony.
Piętra, tak, na Nilewicza. Zrobiłem pomnik poświęcony mu, no pomnik stał jeden dzień. Zginął. Także, ale no chciałem przypomnieć no, Wojtka Brojera, Bogdana Kosa. To byli ludzie ważni. No ale no, mój wkład niewielki. Ale doceniony.
Ale ważne, bo jednak walka słowem.
To była drukarnia w tamtych czasach.
Tworzenie...
No, wtedy trochę to inaczej kosztowało zapewne, także w tej chwili opozycja totalna, myślę, że
no właśnie, jakie są teraz koszty? Bo wtedy słyszeliśmy, koszty były takie, że no, tak jak w przypadku wspomnianego drukarza Norberta Pietrzaka, gdzie prawdopodobnie on został wyrzucony z okna. Można było przypłacić to śmiercią po prostu, nie tylko utratą pracy. A dzisiaj, czy jeszcze niedawno, przecież to niczym nie grozi, zwłaszcza dzisiaj działalność opozycyjna po prostu jest czymś normalnym.
Dzisiaj opozycja walczy o to, aby tą pracę utrzymać. Po prostu to na tym to polega.
To rozmawiamy o przystanku Niepodległość. Przypomnę tylko, że przystanek Niepodległość po raz, jeżeli dobrze liczę, piąty, pani Krystyno?
Czwarty
w Dusznikach Zdroju. Odbędzie się już w najbliższy weekend. Przystanek Niepodległość, czyli tutaj odnosimy się do słów marszałka Piłsudskiego, który wysiadł z czerwonego tramwaju. Jak dobrze, że wysiadł z tego czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. To jest też może przesłanie do ludzi, którzy próbują wsiąść do jakiegoś czerwonego tramwaju albo nim jadą, żeby po prostu wysiadali i prosto na przystanek Niepodległość do Dusznik Zdroju.
Zapraszamy. Mogę jeszcze słówko,
to bardzo proszę, już
audycja kończy.
Tak.
Chciałam zwrócić uwagę na fakt, że takie wydarzenia nie miałyby miejsca, gdyby nie wsparcie różnych instytucji. To jest bardzo piękne, że państwowe instytucje czy spółki Skarbu Państwa włączają się w to, wspierają. W naszym przypadku jest to Tauron Polska Energia i tak się złożyło, że Polska Energia znalazła się w nazwie wydarzenia. Przystanek Niepodległość, Polska Energia, bo Tauron to polska energia, ta stricte, prawda, prąd, ciepło, a przystanek Niepodległość to polska energia.
Możemy promować energię w niezłomności i dążeniu do prawdy.
I przystanek Niepodległość. Zapraszamy jeszcze raz. Przypomnę, pani Krystyna Śliwińska z Dusznik Zdroju, inicjatorka przystanku Niepodległość. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, a proszę zdradzić, że pan się wybiera na przystanek.
Oczywiście, ja wybieram
pan,
się.
I pan Jacek Adamas.
Dziękuję.
I oczywiście Norbert Halek.
Norbert Halek, współorganizator.
Strony internetowej.
Bardzo, bardzo również dziękujemy. Jacek Adamas, artysta, aktywista i program prowadziła
Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Berantowicz, realizował Jarosław Pachczyński. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.